Dzisiaj świętujemy zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale kochani, prawda jest taka, że Wielkanoc nie jest dniem. Wielkanoc jest przynajmniej tym sezonem w okresie życia Kościoła. Tak jak Pan Jezus, jest napisane, że po swoim zmartwychwstaniu przez 40 dni ukazywał się i mówił uczniom o Bożym Królestwie. I dlatego ten temat zmartwychwstania, czyli jak my jako wierzący mamy żyć w świetle tego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, ten temat w roku liturgicznym, on ciągnie się przez 7 niedziel aż do czasu zesłania Ducha Świętego. Dlatego nie czuję dzisiaj presji, żeby powiedzieć wszystko o zmartwychwstaniu. Po pierwsze dlatego, że zmartwychwstanie w pełni zgłębimy dopiero w niebie, bo nasza wiedza jest bardzo tutaj mała. Natomiast tak naprawdę zaczniemy dzisiaj tą podróż przez cały ten okres najbliższych niedziel, żebyśmy mogli zobaczyć realność zmartwychwstania i czym jest moc zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Widzicie często, jak rozmawiałem z wieloma, czy z was, czy innymi chrześcijanami, to często przejawiało się, jak mówiliśmy, ja często tak też mówiłem, do dzisiaj często tak mówię, jak bardzo chciałbym zawsze być pełen zapału. Chciałbym zawsze płonąć dla Pana, chciałbym żyć przebudzonym życiem. Jak bardzo chciałbym świadczyć innym i nie bać się, co o mnie pomyślą. Jak bardzo chciałbym być stały, a nie chwiejny w moim chodzeniu z Bogiem. I to jest życzenie każdego wierzącego chrześcijanina, bo to są dobre pragnienia. Jeśli ich nie ma, to znaczy, że okres Wielkiego Postu w jakiś sposób poszedł na darmo. Że inne rzeczy zajęły miejsce w naszym sercu tak bardzo, że niewystarczająco opróżniliśmy się z rzeczy ziemskich, żebyśmy stali się głodni Pana. I widzicie, święty Paweł znał sekret, dzięki któremu on taki był. I uważał też, że nie jest to wynik jego temperamentu i że nie jest to wynik jego szczególnego namaszczenia, jakie posiadł. I nie jest to wynik jego szczególnego powołania, lecz przeświadczenia o realności zmartwychwstania. I w tym fragmencie, zaraz już na początku, widzimy, że nasza duchowość, czyli nasza pobożność, duchowość, czy jesteś duchowym chrześcijaninem, czy cielesnym, tak? I często my nie umiemy tego zdefiniować. Ale wiele razy mówiliśmy, że nasza duchowość jako chrześcijan nie leży w subiektywnym przeżyciu Bożej obecności w naszych sercach. Nasza duchowość leży w utożsamieniu się z Chrystusem w Jego historii. W tym, co co tydzień tutaj wyznajemy przy tym stole. Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał i Chrystus powróci. Więc moglibyśmy powiedzieć, że Ewangelia w największym skrócie to jest Jezus i Jego historia. I ona jest w centrum chrześcijaństwa. A centrum Ewangelii stanowi fakt zmartwychwstania. Nie mówię pogląd o zmartwychwstaniu, mówię fakt historyczny, że On zmartwychwstał. I gdybyście mieli spojrzeć na Ewangelię, to pomyślcie w ten sposób, że Ewangelia jest jak słońce. I nie co dzień zdajemy sobie sprawy, jak tu na przykład siedzimy. Wydaje się, że w tej chwili nie widzimy tego słońca. Ale gdyby nie słońce, gdyby słońce zgasło, lub nawet nie zgasło, tylko wypadłoby z centralnej tej orbity, my byśmy wypadli gdzieś na pobocze, to życie by ustało. Czy się grzejemy w słońcu, czy nie. I tak jest z Ewangelią. Ewangelia jest jak słońce i ona promieniuje na każdą dziedzinę naszego życia. Ona promieniuje na nasze małżeństwa. Na mnie jako na rodzica. Na mnie jako na współpracownika. Na mnie jako na pastora. Na mnie jako na kolegę, który spędza z kimś wolny czas. Na mnie jako na przyjaciela Jezusa. Ona promieniuje i wszystko istnieje dzięki Ewangelii. Całe moje życie. A tym jądrem tego słońca jest fakt zmartwychwstania Jezusa. Więc tak jak gdyby słońce zgasło i życie by się skończyło na ziemi. Tak życie Kościoła by ustało, gdyby Ewangelia zgasła. I to jądro, to centrum Ewangelii, gdyby odeszło gdzieś na plan dalszy. Dlatego Kościół przez wieki zawsze stawiał fakt zmartwychwstania i Ewangelię w centrum i bronił za cenę życia przeciwko każdej herezji. Najprościej, czym jest herezja? Herezja polega na tym, że coś, co powinno być w centrum, staje się nieważne, a coś, co jest nieważne, staje się w centrum. I herezje zaczynają się wtedy, bo w centrum Ewangelii nie jest to, co my robimy dla Boga, ale to, co Bóg w Chrystusie zrobił dla nas. I dlatego na tych poboczach jest, jak my żyjemy w odpowiedzi na to, w naszych wszystkich dziedzinach w życiu, tak? I w momencie, kiedy tamte rzeczy, jak my żyjemy, stają się w centrum, a przestaje się mówić o tym, co Bóg dla nas zrobił w Chrystusie, to słońce zaczyna gasnąć. Kochani, dlatego święty Paweł mówił, przypominam wam tą Ewangelię. I widzicie, Paweł nie uważa, że Ewangelia była narzędziem tylko i wyłącznie do zbawiania ludzi. Czyli Timothy Keller mówi, że Ewangelia nie jest to ABC życia chrześcijańskiego. Czyli my już uwierzyliśmy, Ewangelia spełniła naszą rolę i teraz już nie musimy mówić o zmartwychwstaniu tyle. Już nie musimy mówić o śmierci Jezusa tyle. Już nie musimy. Mówmy o innych rzeczach, jakiekolwiek one by nie były. Bo teraz my żyjemy od D do Z. A to ABC zostawmy dla tych, którzy jeszcze nie poznali Pana. I święty Paweł mówił, źle. Tak jak uwierzyliście przez Ewangelię, tak dzisiaj rośniecie w Bogu przez tą samą Ewangelię. Bo Ewangelia to jest A do Z życia chrześcijańskiego, bo Ewangelia to jest Chrystus. A Chrystus jest alfą i omegą. On jest początkiem, on jest końcem. Ewangelia jest tak piękna, a pamiętajcie, że jej centrum jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, które uwiarygadnia wszystko, co on powiedział. Ewangelia jest tak piękna, że aniołowie, Słowo Boże mówi, nieustannie się przypatrują tej Ewangelii i na nowo się nią zachwycają. I kiedy już myśleli, że się zachwycą wystarczająco, to patrzą jeszcze raz i na nowo się zachwycają. Dlatego niech Pan da nam łaskę, żebyśmy do końca naszych dni zachwycali się Ewangelią. A kiedy się przestaniemy nią zachwycać, to niech Pan da nam przebudzenie. Ale przebudzenie, żebyśmy na nowo zachwycali się Chrystusem i tym, co zrobił. Zwróćcie uwagę, że Paweł odnosi się tutaj i że niektórzy mówią, dlaczego ty ciągle mówisz o tej doktrynie, o tej teologii? Ja chcę wiedzieć, jak mam żyć. Ale spójrzcie, że Paweł kończy ten rozdział mówiąc, a tak bracia moi, bądźcie stali, bądźcie niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana. Ale zwróćcie uwagę, że on przechodzi do tych praktycznych rzeczy, zaczynając swoje zdanie od czego? Od tak więc. A jaki jest temat całego rozdziału? Ewangelia, którego centrum jest zmartwychwstanie Chrystusa. I jest to bardzo teologiczny wywód. Czy chcecie to uznać, czy nie? I kończy to, mówiąc tak więc, czyli w świetle tego, czego was uczyłem o zmartwychwstaniu, to przemieni was w końcu na tyle, że będziecie mogli żyć tak jak ja. W wyniku tego w końcu będziecie stali. Niewzruszeni. Zawsze pełni zapału w pracy dla Pana. I będziecie wiedzieć, że wasz trud nie jest daremny w Panu. Więc widzimy, jak bardzo praktyczne jest to, co święty Paweł ich próbuje uczyć. I widzicie, Paweł daje siebie jako przykład tutaj. Wersety 30 i 32, gdybyśmy mogli zerknąć. Paweł mówi tak, po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak i ja codziennie umieram, bracia, Jak to jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jakbyście się pytali, skąd wziąłem to zdanie, moje życie za twoje. To tutaj to macie. Tak? Jeszcze raz przeczytam. Tak i ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą. Moje życie za twoje. Ja umieram, żebyś ty żył. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efesie, jakiż z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają zbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. I Paweł mówi, nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy z was nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. I to jest napomnienie do wszystkich nas, kochani, którzy pozwalają sobie na to, żeby centralna prawda życia chrześcijańskiego stała się prawdą peryferyjną. A prawda peryferyjna stała się prawdą centralną. Do nas wszystkich, dzisiaj i w przyszłości jest to ostrzeżenie. Upamiętajcie się i nie grzeszcie, bo mówię to dla waszego zawstydzenia. Czyli Paweł pisze, że gdyby nie było zmartwychwstania, to wszystko byłoby na nic. Mało tego, mówi, moje kazanie nie miałoby sensu. Wiecie, ja wstydzę się tego, jak wiele kazań w życiu powiedziałem, że zmartwychwstanie i historia Ewangelia Jezusa nie miały tam żadnego znaczenia, bo one się opierały na tym głównie, co wy macie robić, żeby wam się dobrze działo z Bogiem. Te kazania miały sens. Ale widzicie, kiedy spojrzymy na biblijne kazania w Dziejach Apostolskich, to wszystkie z wyjątkiem jednego, mówię tutaj o kazaniu Szczepana, który nie doszedł do Ewangelii jeszcze, dlatego że zdążył dopiero wykazać grzech Żydów, już miał opowiedzieć Ewangelię, ale go zabili. Ale poza nim każde kazanie w centrum była Ewangelia. Która miała stać się źródłem przeżycia po pierwsze nawrócenia, nowego narodzenia, które jest największym, totalnym cudem, jaki może się zdarzyć, wobec którego wszystkie cuda bledną. One były zawsze w centrum, dlatego Paweł mówił, moje kazanie jest daremne, gdyby nie zmartwychwstanie. I widzicie dlaczego? Że zmartwychwstanie, które opisuje Paweł w tym rozdziale, oznacza dla nas dwa powiązane ze sobą wydarzenia. Dwa. Po pierwsze, jest to wydarzenie, które stało się w przeszłości i jest nim zmartwychwstanie Chrystusa. I po drugie, jest to wydarzenie, które stanie się dopiero w przyszłości, a jest nim nasze powstanie z martwych. Nas, którzy jesteśmy w Chrystusie. I to pierwsze zmartwychwstanie, ono uwiarygodniło wszystko, co powiedział Jezus. Zmartwychwstanie Jezusa udowodniło, że wszystko, w co Paweł wierzy, jest prawdą. Widzicie, dlaczego to jest ważne? Ponieważ dopiero trudności, prześladowania, choroby, cierpienie weryfikują to, czy ja faktycznie wierzę, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. I przestrzegam wszystkich z was, którzy nawrócili się na podstawie emocjonalnego przeżycia i nigdy nie ugruntowali się i nie odpowiedzieli sobie na pytanie, czy to jest prawda. Nie czy ty to czujesz, nie czy ty to przeżyłeś, tylko czy to jest prawda. Bo pewnego dnia przyjdzie czas w twoim życiu, że nie będziesz nic czuć. I pewnego dnia to, co przeżyłeś, stanie się tak odległe, że to okaże się zbyt słabym fundamentem. I Paweł, jego odwaga, jego determinacja była czerpana przede wszystkim z tego przekonania, że zmartwychwstanie jest prawdą, że ono się faktycznie dokonało. I ono uwiarygodniło wszystko, co Jezus powiedział. I gdybyśmy mieli wniknąć przez chwilę w umysł świętego Pawła, tak hipotetycznie zupełnie. Zobaczcie, jest ta sytuacja, kiedy on jedzie, żeby prześladować chrześcijan. I jaką ma mentalność wtedy? On myśli tak, oni wymyślili, że Jezus zmartwychwstał. Oczywiście on nie mógł zmartwychwstać. Dlaczego? Ponieważ on został ukrzyżowany I to, że On został ukrzyżowany, jest dowodem tego, że wszystko, co mówił, Bóg był przeciwko temu. Że On się mienił Bogiem, a teraz tak umarł haniebnie. I to jest dowodem na to, że to jest wszystko nieprawda. Pamiętacie przyjaciół Hioba? To jest ten sam rodzaj myślenia. Gdyby Jezus był od Boga, myślał święty Paweł, tak jak myśleli wszyscy, tak jak Jego uczniowie myśleli, to wtedy On się okaże tym Mesjaszem i Bóg Go uwiarygodni i On pokona Rzymian i faktycznie niech by się to stało. Ale skoro tak haniebnie umarł, to znaczy, że był jakiś grzech w Jego życiu, a tym największym grzechem w Nim było to, że bluźnił, równając się Bogu. To było myślenie świętego Pawła. I nagle, widzicie, on spada z konia, ślepnie, doznaje objawienia zmartwychwstałego Jezusa. Jezus spotyka się z nim osobiście, jako zmartwychwstały Pan. I mówi, ja jestem tym Jezusem, którego ty prześladujesz. I święty Paweł przez wiele, wiele jeszcze dni w tej ślepocie pogrążony ma czas, żeby myśleć i żeby modlić się i żeby pościć. I widzicie, on był jednym z czterech Żydów, którzy znali cały Stary Testament na pamięć. Uczeń Gamaliela, jednego z najwybitniejszych umysłów żydowskich w tamtym czasie. I święty Paweł zaczyna nagle łączyć i widzieć, jak całe Pismo i myśli w pewnym momencie, to znaczy, że skoro zmartwychwstał, to Bóg był z nim w tym wszystkim. Skoro udowodnił przez swoje zmartwychwstanie, że to jest prawda. To znaczy, że to wszystko mu jest prawda, nawet to, że on jest Bogiem. Nawet to, że trzeba pokutować, że jedyne zbawienie jest, no właśnie. Zatem skoro umarł, to czemu umarł? Przecież nie umarł za siebie, bo Bóg się do niego przyznał. I nagle zaczął widzieć, że Mesjasz musiał umrzeć, skoro nie za siebie, to musiał umrzeć za świat. I nagle to zmartwychwstanie rzuciło światło na całe Pismo. On zaczął czytać cały Stary Testament w świetle tego, że Jezus Chrystus umarł i powstał z martwych. I dokładnie to samo robił Jezus Chrystus osobiście, zmartwychwstały Pan, na drodze do Emaus. I widzicie, w wyniku tego, że został przekonany, że to było zbyt mało, to nie było, widzicie, jego odwaga nie wynikała jedynie i wyłącznie z tego, że on upadł i doznał mocy i się przemienił. To było zbyt mało dla niego. Tylko w świetle tego przeżycia cała Biblia i cała historia, którą znał, nabrało sensu dla niego wtedy. Więc to przeżycie jego było zakorzenione w obietnicy Izraela, w faktach. A nie w jego subiektywnym, że on, że mu się wydawało, że mu się ukazał Jezus. I to napełniło go tak wielką odwagą, słuchajcie. To wydarzenie pierwsze, że on zawsze świadczył o zmartwychwstaniu Jezusa i w konsekwencji tego, że on spotkał się z królem. Jakie to ma znaczenie, co król Agrypa i inni, czy mądrzy Grecy, najmądrzejsi wtedy niby na świecie, co oni sobie pomyślą? On głosił zmartwychwstanie i się tego nie wstydził. I drugi fakt dotyczący zmartwychwstania odnosi się do nas. Tak jak Jezus Chrystus zmartwychwstał, tak i my w przyszłości zmartwychwstaniemy. I to czytamy tutaj również w tym rozdziale. Tak jak Jezus Chrystus zmartwychwstał, tak my zmartwychwstaniemy. I werset 20 mówi, że on jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Paweł wierzył, że gdy skończy się świat, on zmartwychwstanie. Nie będzie to duchowe zmartwychwstanie, tak jak mówili ci, z którymi on polemizował, tak jak uważali na przykład Saduceusze, że to zmartwychwstanie to jest jedna wielka metafora. My, kiedy umieramy, to my będziemy z Panem, ale tylko jako duchy. Ewoluujemy na taki już poziom, jak to w niektórych dzisiaj filmach science fiction widzimy, typu Gwiezdne Wrota i inne, że już oderwiemy się od tej materii i będziemy tymi duchami, którzy będą pływać w szczęściu. Ktoś z was widział przynajmniej albo wie, o czym mówię? Nie. Okej.
Nie lubię tych filmów.
Ale wystarczy poczytać dzisiaj to, co mówi cały New Age. Niestety problemem jest to, że dzisiaj my tak bardzo uduchowiamy chrześcijaństwo, Ale zwróćcie uwagę, że zmartwychwstały Jezus jadł, pił, można go było dotknąć. Tak? On był równocześnie duchowy, ale równocześnie fizyczny. Jak to jest możliwe? Właśnie. I Paweł wierzył, że gdy skończy się świat, on zmartwychwstanie. Nie będzie to duchowe zmartwychwstanie, lecz fizyczne, realne zmartwychwstanie naszych ciał, podobnych, ale lepszych. Czyli jakie będziesz mieć ciało? Będziesz mieć ciało podobne, ale lepsze. To tak w największym skrócie, tak? Werset 43 mówi dokładnie, że twoje ciało, kiedy zmartwychwstaniesz, jeśli należysz do Chrystusa, będzie pełne chwały i pełne mocy. Dlatego nie ma znaczenia, Paweł myślał, co mi zrobią, kiedy głoszę zbawienie w Chrystusie. Jeśli odetną mi za to język, nie ma problemu. Pewnego dnia otrzymam nowy język, pełen chwały i pełen mocy. Jeśli obedrą mnie ze skóry i spalą na stosie, nie ma problemu. Pewnego dnia, dlatego że Jezus Chrystus zmartwychwstał, pewnego dnia otrzymam nowe ciało, nową skórę, pełną chwały i pełną mocy. Czy widzicie, jak te dwa wydarzenia wpływały na jego odwagę, na jego determinację? Jak był mocno zakleszczony i zaszczepiony, i zakotwiczony w pierwszym zmartwychwstaniu Chrystusa i w zmartwychwstaniu, które się później dokona. I widzicie, Paweł pisze do Koryntian, chcecie wiedzieć, jakie będziecie mieć ciała? Spójrzcie na zmartwychwstałego Chrystusa. On nie był już ograniczony miejscem. Drzwi go nie powstrzymywały. Był podobny, ale inny. Był duchowy, ale wciąż fizyczny. Można go było dotknąć. Skoro można było dotknąć Jezusa, to i wy, kiedy zmartwychwstaniecie, głosi im Paweł, będziecie dotykać. Będzie można was dotknąć. Wasze stopy nie będą unosić się nad ziemią. Będziecie stąpać, wasze stopy będą dotykać ziemi. Jezus jadł, wy też będziecie jedli i pili na uczcie Chrystusa, ale kochani, to jedzenie i picie w tej nowej rzeczywistości w porównaniu do najlepszych potraw, które tutaj mamy, jest tak wspaniałe, że te nasze ciała nie są w stanie ogarnąć ilości smaku, ilości piękna, ilości nasycenia kolorów. Dlatego nie tylko ty, ale cała ta rzeczywistość musi wybuchnąć i być odnowiona. Ponieważ twoje ciało, tylko wtedy twoje ciało będzie tak wspaniałe, że będzie aż ono potrzebowało nowej rzeczywistości. I dlatego Paweł im mówił, i co? I wy myślicie, że wy coś tu tracicie? Dlatego w świetle tego, jak on malował im zmartwychwstanie, jak on malował im nowe niebo, nową ziemię, on powiedział, kochani, życie dla nas dopiero się zacznie. Im jesteś starszy, tym dla ciebie lepiej. Co mówił bliższy do Koryntian? Dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć? Zyskiem. Dlatego chrześcijanie w pierwszych wiekach, oni zazdrościli tym, którzy przed nimi odchodzili. Bo dla nich Chrystus był życiem. Jeśli my nie zazdrościmy, to tylko dlatego, że coś innego na tym świecie jest życiem dla nas, większym niż Chrystus. I to jest bardzo przerażająca myśl. Boimy się, że gdy będziemy posłuszni Chrystusowi, coś wspaniałego ominie nas w życiu. Lecz skoro Chrystus zmartwychwstał, nic cię nie ominie. Wszystko, co najpiękniejsze na tym świecie, to zaledwie blade odbicie rzeczywistości, która nadejdzie. Nowe niebo, nowa ziemia. Widzicie? Twoje ciało i ten świat to jest jak kokon, z którego wykluwa się piękny model. Odejdzie w zapomnienie. Wszystkie te najpiękniejsze chwile, które tutaj miałeś, będą blade. I widzicie, mało tego, jeśli faktycznie Chrystus jest życiem, to pomimo, że będziemy się zachwycać nowymi smakami, nowymi przygodami, to czym naprawdę będziemy się zachwycać, to tym, że w końcu będziemy mogli zobaczyć Pana twarzą w twarz. Tego, który jest najpiękniejszy. I w końcu w pełni, po raz pierwszy doświadczysz Jego obecności. Pan już dzisiaj chce dawać Ci Twoją obecność, ale Twoje ciało jest zbyt małe. Ten skafander jest zbyt słaby, żeby udźwignąć chwałę Bożą, którą Pan chciałby Ci dać. A czym jest Jego chwała? To jest Jego obecność. Kiedy Bóg chociaż troszeczkę dawkował swojej obecności, to ludzie padali na ziemię, trzęśli się. Troszeczkę wypełnił świątynię. Oni już nie mogli pełnić służby, bo padali w drżeniu i w bojaźni. Czemu? To jest dokładnie tak samo, jakbyście stanęli, nagle podeszli i nagle stanęli nad ogromną przepaścią. Co się dzieje z twoim ciałem? Napełnia cię bojaźń przed czymś niesamowitym. I nagle nie kontrolujesz swojego ciała. I dokładnie to się dzieje, kiedy Bóg przychodzi w swojej mocy. Ale widzicie, to co Bóg musi dzisiaj robić, to On musi pincetą dawkować ci twoją obecność swoją. Bo twoje ciało by było rozsadzone. Dlatego On mówi, to jest powód, czemu naprawdę dam ci nowe ciało. Żebyś być mógł ze mną na wieki i na zawsze twarzą w twarz. Ręka w rękę. Żebyśmy szli razem w ramię przez tą wspaniałą przygodę, która zacznie się, gdy umrzesz i twoje ciało zmartwychwstanie. I widzicie, więc Paweł był pełen zapału, pełen radości, odwagi, ponieważ, uwaga, patrząc w tył, patrzał w przód. Patrząc w tył na zmartwychwstanie Jezusa, patrzył w przód na swoje zmartwychwstanie. Zatem jego duchowość wypływała z utożsamiania się z Bożą historią, której kulminacyjnym punktem było zmartwychwstanie Chrystusa. I widzicie, Paweł dając siebie za przykład, zwracał baczną uwagę, by Koryntianie nie pomyśleli, że on jest wyjątkowy. Dlatego przyznaje, faktycznie pracował daleko więcej niż wszyscy. Wiemy już, że motywacją tego była realność zmartwychwstania zarówno Chrystusa, jak i jego. Dlatego pisze, tak, wszak to nie ja, ale łaska Boża. To znaczy Paweł przyznaje tak, jeśli chodzi o intensywność, powiem tak, językiem charyzmatycznym, o to, co to znaczy mieć przebudzone życie, to wy wszyscy do mnie się nie umywacie. Ale ja i tak wiem jedno, że to nie ja, ale Boża łaska. I w ten sposób, widzicie, my często, kiedy mówimy ten termin, znamy Boża łaska. To co my wtedy myślimy? Coś takiego mistycznego. Ale widzicie, jak działa Boża łaska? Poprzez to, że ty zaczynasz myśleć. Dobrze słyszycie, mówię o umyśle. Tak? Nie mówię o emocjach, mówię o umyśle. Zaczynasz myśleć i przemyśliwiwać nad tym, co się stało z Jezusem, nad Jego historią. W wyniku tego Duch Święty zaczyna działać w tobie i to twoje myślenie łączy się z całym twoim jestestwem i doprowadza cię do tego, co my nazywamy przeżycie chrześcijańskie, ale ono jest zakorzenione w fakcie historycznym, w Bożym Słowie i zawsze wypływa z prawdy. Ono nie jest oderwane. I wtedy Boża łaska w twoim życiu zaczyna się budzić i nagle okazuje się, że jesteś zdolny, żeby zrobić coś, czego nigdy nie zrobiłeś. I sam nie wiesz, jak to się stało. Ale gdzie tu jest Ewangelia, moi drodzy? Bo moglibyśmy powiedzieć, gdzie tu jest Ewangelia? Ewangelia, widzicie, Paweł mówi tak. Łaska Boża, a nie mój wysiłek. Dlatego, że kwestia jest taka, że to nie ty zmartwychwstaniesz, ale że to Bóg wzbudzi cię z martwych. Nawet twoje zmartwychwstanie nie będzie dlatego, że tak bardzo się trudziłeś w Panu i tak bardzo twoim zdaniem na to zasłużyłeś. Że chodziłeś tak wiernie do kościoła. Że w Wielki Post nie piłeś alkoholu. Że byłeś miły dla swojej żony. Że przestałeś krzyczeć na swoich współpracowników. Gdybyś robił to wszystko naraz i jeszcze miał godzinę czasu z Bogiem każdego dnia i byś dzielił się wiarą z każdą osobą, którą spotkasz na swojej drodze, a każda z nich by oddała życie Panu, to pamiętaj, że z martwych staniesz dlatego, że to Bóg cię wzbudzi z martwych. I nie na podstawie tego, ale na podstawie tego, że Bóg już zbudził Chrystusa z martwych. Ile tu twojej zasługi? I dlatego to jest łaska. I to Paweł im uświadamia. Dlatego, że widzicie, Luter powiedział, że dlaczego on za każdym razem mówił o Ewangelii w każdym kazaniu? Zawsze głosił prawo i łaskę w każdym kazaniu. Dlaczego? Bo powiedział, że podświadomym stanem ludzkiej natury jest, no, jest natychmiast, kiedy przestaniesz słyszeć Ewangelię, poleganie na uczynkach. Natychmiast zaczynasz polegać na uczynkach. Dlatego Luter mówił, nie może minąć żadna niedziela, kiedy nie słyszysz Ewangelii i nie słyszysz prawa, które mówi ci, jak bardzo jesteś zgubiony, że nie możesz sam się zbawić. Więc niektórzy z was potrzebują ugruntować się w prawdzie o zmartwychwstaniu Pana, więc zadam ci pytanie, skąd wiesz, że to jest prawda? Czy zbadałeś to? Jak wytłumaczyłbyś to niewierzącej osobie? Ktoś, kto wątpi? Przecież nie możesz jej powiedzieć, że ty to czujesz, więc to jest prawda. To jest troszkę za mało. Z czego wypływa to twoje uczucie? Czy z tego, że przyśniło ci się, że Jezus zmartwychwstał? Czy z tego, że przyszedł do ciebie anioł i ci powiedział, że zmartwychwstał? Czy z tego, że ci pastor powiedział, że Chrystus zmartwychwstał? To jest wszystko bardzo ważne, kochani. W czym lokujesz swoje przeżycie? Czy lokujesz je w prawdzie? Czy lokujesz je w słowie? Ale widzicie, w końcu prawda o zmartwychwstaniu doprowadzi do przeżycia. Dlatego, że gdy koncentrujesz się na niej, uwaga, Duch Święty czyni zmartwychwstałego Jezusa realnym w twoim życiu. I na koniec powiem tak, dzisiaj marzy mi się, żeby... Jak to przeżycie w ogóle wyglądało w historii Kościoła? Purytanie i Wesleyanie, oni wszyscy ubierali Ewangelię w muzykę. I gdybyście spojrzeli na te starsze pieśni, starsze hymny, to jest to czysta Ewangelia śpiewana. Więc oni mieli głoszone słowo, a potem poprzez muzykę i uwielbienie oni przeżywali tą Ewangelię. Niestety dzisiejsza muzyka uwielbienia jest bardzo uboga w treść Ewangelii. I my musimy tu bardzo się starać. I my nie śpiewamy żadnej pieśni, w której nie ma Ewangelii. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, jak uważnie wybieramy wszystko, co śpiewamy. Natomiast dla porównania zamieszczam wam wolne tłumaczenie jednego z moich ulubionych hymnów z 1863 roku, którym skończę. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, gdzie było umieszczone przeżycie chrześcijan, troszkę starszych niż my. W górze przed tronem Boga mam silnego obrońcę. To najwyższy kapłan, któremu na imię miłość. A On żyje zawsze, żeby się za mną wstawiać. Moje imię jest wyryte na Jego dłoniach. Moje imię jest zapisane w Jego sercu. Wiem, że tak długo, jak On stoi ze mną, nikt nie jest w stanie oddzielić mnie od Niego. Kiedy szatan mnie kusi i wzbudza poczucie winy, patrzę w górę i widzę Tego, który położył kres wszystkim moim grzechom. To dlatego, że bezgrzeszny Zbawiciel umarł. Moja grzeszna dusza jest wolna. Na Nim wypełniła się Boża sprawiedliwość, dzięki której mi przebaczono. Patrzę teraz na Niego, bezgrzesznego baranka, który jest moją doskonałą sprawiedliwością, który jest niezmiennym ja jestem. Król chwały i łaski. Jestem jedno z Nim. Nie mogę umrzeć, bo jestem odkupiony Jego krwią. Moje życie jest ukryte z Chrystusem w niebie. Z Chrystusem, który jest moim Zbawicielem i Bogiem. Amen.